Robert Zawada, były pilot śmigłowców ratowniczych.
Przesłuchał pan wszystkich podcastów Romana Czojarka dotyczących katastrofy. Od listopada mamy okazję śledzić to wszystko, co dziennikarz nam chce powiedzieć nowego. I mieliśmy okazję obejrzeć też film wyprodukowany przez platformę Netflixa. Też pewnie pan to widział. No i dzisiaj jest pan w Narodowym Muzeum Morskim. A co pan nam przyniesie? Jakie historie od pana usłyszymy?
Tak, słuchałem wszystkich podcastów Romana, które są naprawdę naszpikowane informacjami, o których nie mieliśmy pojęcia. Ja również, przyznam szczerze. Bardzo dobra dziennikarska robota. Obejrzałem też film, miałem tą możliwość obejrzeć go przed premierą. I powiem szczerze, że spodziewałem się więcej wątków, tych, które interesowały najbardziej mnie, jako że wtedy, tego dnia, kiedy nastąpiła katastrofa, byłem pilotem śmigłowca ratowniczego, który niestety nie poleciał na czas, a mógł. Ten wątek może nie był tak interesujący ze względu na to, że tych wątków związanych stricte z samą katastrofą było bardzo dużo i każdy, wielu osób uważało, że wszystko wie, badało z tej strony. Natomiast sam fakt, że śmigłowce polskie nie poleciały, poleciały za to niemieckie, poleciały duńskie, więc no jakby może to było przyczyną, że nie było w tym nic interesującego. Natomiast jeśli się w to wgłębić, to tak naprawdę jest to bardzo ciekawy temat, ciekawy wątek i niektórzy dziennikarze chcą go badać i bardzo dobrze. Zresztą pan Roman również w swoim 6. bodajże odcinku rozmawiał ze mną na ten temat, to ogólnie o tym trochę opowiedziałem. Dzisiaj mam nadzieję, będzie więcej czasu, żeby ten wątek rozwinąć.
A co pan wtedy myślał właśnie, nie lecąc, czekając, przypatrując się, słuchając, pewnie w środku też przeżywając na swój sposób, zresztą tak jak i koledzy, dlaczego nie lecicie?
Sam fakt, że nie polecieliśmy, to jedno, ponieważ no wtedy była złość, wtedy była takie zdziwienie, niedowiary wręcz, dlaczego, bo do tego jesteśmy szkoleni, jesteśmy, czekamy, mamy uruchomione śmigłowce, nie stoi nic na przeszkodzie. Szkodzie, żebyśmy tam polecieli.
Nie jesteście gorsi niż Niemcy i Duńczycy.
To nie to, że nie jesteśmy gorsi. Ja bym nie chciał tu oceniać pracy Niemców ani Duńczyków, ale fakt, że Niemcy postanowili nie opuszczać ratownika, a my takich metod nie stosowaliśmy nigdy. Zawsze u nas schodził ratownik, zawsze był lekarz na pokładzie. No mogło mieć to w konsekwencji jakieś większe znaczenie, w sensie, że może by kogoś jeszcze więcej było do uratowania. W każdym razie w tamtym okresie czekanie było rzeczywiście męką, wielką męką. Później już oczywiście tam latałem, chyba trzy wyloty przez te 2 dni wykonałem tam w ten rejon. No i to już niestety była misja nie search and rescue, do jakiej byliśmy wyszkoleni, tylko samo search. I obrazy, które ja tam widziałem w tym morzu, pozostały we mnie do dziś i tego nie zapomnę nigdy niestety.
Powie pan o tym dzisiaj też? Jest pan gotów zmierzyć się jeszcze raz z tymi obrazami?
Myślę, że mogą być takie pytania, co trochę zawsze mnie krępuje, bo ja się wzruszam, bo sobie przypominam tamte chwile. Przypominam sobie, kiedy podchodziliśmy do pratwy, w której były ciała ludzi. Tego się nie zapomni. Jakieś szczątki, kawałki ciała gdzieś rozrzucone po morzu. No, sam obraz te tratwy porozrzucane, kapoki, to naprawdę obraz, który w pamięci pozostaje na zawsze. I ja naprawdę w lotnictwie marynarki wojennej szczególnie miałem wiele różnych przygód, różnych gorszych lub mniejszych momentów, akcji ratowniczych również, ale ta pozostanie mi w pamięci na zawsze.
Ile pan miał lat wtedy? Pan był młodym człowiekiem.
Tak, wtedy byłem około 25 lat chyba, tak. Byłem 3 lata po szkole w Dęblinie. Wtedy już od 3 lat latałem śmigłowcem Mi-14 PS jako drugi pilot.
Pamięta pan ten moment, kiedy przychodzi do was dowódca i mówi, nie lecicie, bo? I dlaczego bo? Jaki był powód główny i jak zareagowaliście?
Tak, to znaczy dowódca, od razu muszę zaznaczyć, że dowódca jednostki, dowódca garnizonu wtedy zadziałał bardzo dobrze, bo to był pilot z krwi i kości, on wiedział dokładnie, że tam czekają ludzie, dokładnie wiedział, co trzeba zrobić, uruchomił śmigłowce i wezwał wszystkie załogi w trybie natychmiastowym do jednostki, żeby przygotowywać kolejne maszyny. Natomiast on dostał jakiś telefon, ja przy tym nie byłem, ale z opowieści wiem, który no, sprawił, że on stał się zdenerwowany, rzucił tą słuchawką wręcz z tego, co mówili koledzy. i powiedział, rozkazał, żeby śmigłowce, które są uruchomione, wyłączyć i czekać. No, pamiętam. No i oczywiście to było dla nas niezrozumiałe. Od razu rodziły się pytania, dlaczego? Co się stało, skoro już wszyscy są gotowi do startu? No.
Ale takich pytań dowódcy się nie zadawało wtedy.
To znaczy...
To nic by nie zmieniło.
Dokładnie tak, to by nic nie zmieniło. Rozkaz to rozkaz, później już oczywiście były rozmowy w kuluarach, różnie z dowódcą, ale dla mnie to do dzisiaj nie jest jasne. Była mowa trochę o pogodzie, że nie jest dobra, bo wiatr jest za duży. To według mnie nie było przyczyną, dlatego że śmigłowce były już uruchomione, więc tutaj wiatr nie miał żadnego znaczenia. No i później przyszła wiadomość, że to strona niemiecka, w której rejonie działo się akcja, zdecydowała się, że oni to wykonają sami bez naszej pomocy. Nie mnie oceniać.
A jednak pewnie oceny się pojawiały, prawda? Ze strony Polaków, lotników i ludzi, którzy mieli ratować właśnie chociażby to nieschodzenie po tonąc.
Tak, oczywiście. No, wiecie państwo, taką podjęli Niemcy decyzję, że w tych warunkach nie będą narażać ratownika na to, żeby stwierdzili, że to jest za bardzo niebezpieczne, żeby tego ratownika opuszczać. No cóż, taka jest ich decyzja. Jeżeli dowódca załogi musi sam ocenić, czy załoga jest bezpieczna, no bo to jest też bardzo ważne. On tak ocenił. Natomiast pozostaje pytanie, czy podejmując taką decyzję, niemieckie załogi miały świadomość, że w taki sposób nikogo nie uratują, więc dlaczego nie poprosić o pomoc choćby nas?
Pan pewnie wielokrotnie uczestniczył w takich akcjach i też musiał stosować te umiejętności i korzystać z tych umiejętności, z którymi chcieliście wtedy lecieć na pomoc załodze Heweliusza i zawsze schodziliście, zawsze się opuszczaliście i zawsze tak pracowaliście. Czy Niemcy coś zmienili, jeżeli chodzi o swoje sposoby ratowania ludzi przez te 30 lat? Że oni nadal nie schodzą?
To nie jest tak. To znaczy myśmy akurat ten śmigłowiec, na którym ja latałem, I-14 PS, to śmigłowiec według mnie jeden z najlepszych przeznaczonych do tego typu akcji. I my mieliśmy kilka sposobów na podejmowanie rozbitków, łącznie z wodowaniem, czyli wylądowaniem na wodzie i po prostu przemieszczaniem się jak łódka. Oczywiście tego się nie stosowało w praktyce, bo to było mało skuteczne, natomiast była taka możliwość i myśmy trenowali. Ale oprócz tego można było jeszcze opuścić ratownika samego, można było opuścić ratownika z noszami, można było opuścić ratownika w tak zwanym koszu. Było tych sposobów ratowania wiele, ale, co warto podkreślić, zawsze z ratownikiem. No, ja nie widzę innej opcji, żeby widzę jedną opcję. Jeżeli jest miejsce, w którym można wylądować, no to po co go opuszczać? Można wylądować, no ale...
Tutaj nie było takiej
opcji. Na morzu, a w taką służbę pełniliśmy, raczej lądować się nie dało. Czy Niemcy, z tego co ja wiem i pamiętam, to nie była praktyka niemiecka. Oni też mieli ratowników i też mogli ich użyć i spuścić. Po prostu podjęli decyzję w tych warunkach, przy tej pogodzie, że to będzie dla nich za bardzo niebezpieczne.
Po ilu godzinach wy ruszyliście, kiedy mogliście wziąć udział w akcji?
Pierwszy śmigłowiec wyleciał około godziny 9. Była zgoda już dopiero wtedy, około godziny 9, więc tak naprawdę lecieliśmy jedynie... No, pasażerowie nie mieli szans do 9 się uratować bez kamizelek, bez tratw, bez umiejętności. Być może małe szanse miała jeszcze któraś z osób z załogi, ale to i tak zbyt duży czas na morzu, żeby wytrzymać. Więc myśmy lecieli praktycznie przeszukiwać tratwy w poszukiwaniu niestety nieżywych. Szczerze mówiąc, dla mnie te podcasty były, tak jak dla każdego słuchającego laika, czymś nowym, no bo ja nie śledziłem przyczyn katastrofy, nie śledziłem, co tam się stało, więc uczyłem się na nowo, słuchałem na nowo, jak gąbka wsiąkało we mnie to wszystko. Bardzo fajnie się tego słuchało, w sensie, no fajnie, jeśli można tu użyć takiego słowa, bardzo ciekawie było to zrobione i no ja dużo się z tego dowiedziałem.